Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu, jest 9 maja. Zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. A moimi Państwa gośćmi są dzisiaj profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Redaktor Piotr Zaremba, Dziennik Gazeta Prawna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I profesor Krzysztof Brzechczyń. Kłaniam się pięknie.
Dobry wieczór Państwu.
Proszę Państwa, w pierwszej części chciałbym kontynuować naszą rozmowę z zeszłego tygodnia a propos wspólnego głosowania Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Faktycznie tak się stało, że w głosowaniu Lewica zagłosowała za tym planem, jednocześnie zyskując pewną odróżnialność po stronie partii opozycyjnych. Jednakowoż już na przyszły tydzień Lewica zapowiada sejmową debatę w sprawie aborcji, co powodowałoby, że możemy raczej mieć pewne wątpliwości, czy ewentualny sojusz, bo od tego pytania nie można wcale uciec, między Lewicą a Prawem i Sprawiedliwością w różnych innych sprawach, a także być może w jakimś wymiarze figury politycznej nie byłby taki prosty. Chciałbym Was zapytać o to, po pierwsze, jaki sposób skomentowalibyście tą sprawę? Czy faktycznie Lewicy udało się uzyskać przewagę i dominację na opozycji? Czy ten ruch okazał się faktycznie skuteczny długoterminowo? I czy taka możliwa koalicja, mimo tych wszystkich różnic między Lewicą a Prawem i Sprawiedliwością w przyszłości, byłaby możliwa do zarysowania? Mówiąc wprost, czy kwestie obyczajowe, które są często fundamentalne dla wyborcy prawicowego, ale także i dla lewicowego, są tutaj możliwe do jakiegoś przekroczenia? Rozpocznę od pana Piotra Zaremby.
Oczywiście nie ma żadnej koalicji. To, że Lewica wysuwa projekty związane z aborcją, jest tego symbolem, ale i bez tego symbolu to było dość oczywiste. To znaczy, wspólne głosowanie nawet w kluczowej sprawie nie oznacza możliwości tworzenia wspólnego rządu i wypracowania wspólnego programu rządowego. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, Lewica, tu się różne jakby pojawiają koncepcje czy teorie dotyczące tego, dlaczego Lewica tak się zachowała. Jedną jest oczywiście taka bardzo doraźny powód, mianowicie posłowie partii Razem, o których ja zresztą tydzień temu wspominałem, oni byli gotowi głosować za tym projektem jeszcze przed oficjalną decyzją całego klubu Lewicy i Włodzimierz Czarzasty miał takie poczucie, że ten projekt może przejść bardzo nikłą większością bez niego. W związku z tym można powiedzieć, że się przyłączył. Ale oczywiście jest też drugi powód. Powód drugi jest bardziej fundamentalny. To jest tak naprawdę powód taki, że Kaczyński miał w tej sprawie od początku bardzo mocne karty. Mocniejsze niż opozycja, bo było jasne w gruncie rzeczy, że wszyscy łącznie z Platformą zagłosują za tym projektem i że tylko straszą tym, że on zostanie odrzucony czy zablokowany. W związku z tym siła przebicia opozycji była mniejsza i gdyby ona nawet wystąpiła, we wspólnym froncie, to mogła uzyskać co najwyżej jakiś tam kompromis podobny do tego, który uzyskała Lewica. Może o jakieś 1-2 punkty to byłoby poszerzone. W związku z tym Czarzasty sobie wymyślił, że skoro już tak, to dlaczego, pierwsze skrzypce w tym ostatecznym kompromisie ma grać Borys Budka i Władysław Kosiniak-Kamysz? Lewica rzeczywiście tutaj wystąpiła jako samodzielny podmiot, nie chciała być statystą. I to jest cała prawda o tym, a te wszystkie mity, które teraz są konstruowane, że właśnie powstał jakiś sojusz, że oto Adrian Zandberg pojawił się na tle stacji Orlen i to jest oczywiście symbol tego sojuszu, to są jednak,
emocje. Ale dodajmy, jak na piątek przystało, jadł hot doga wegańskiego.
Tak, ale myślę, że on nie tylko w piątki jada hot dogi wegańskie, natomiast
oczywiście,
to jest...
tutaj powiedziałem to nieco złośliwie, ale wróćmy na moment do tego problemu, jakim jest odróżnienie się lewicy na opozycji. Czy to faktycznie się pańskim zdaniem lewicy udało? Myślę, że to zdjęcie z tymi hot dogami też się gdzieś wpisuje w ten moment budowania nowej narracji na lewicy, prawda?
Zdjęcie było żartem i tak naprawdę miało sprowokować tych, którzy się dali sprowokować oczywiście, bo cała masa, że tak powiem, wpisów, wystąpień no, świadczy o tym, że to była po prostu, to był po prostu rodzaj takiego dźgnięcia liberalnych celebrytów.
Ale przyzna pan redaktor, że skutecznego, prawda?
Bo skutecznego, natomiast co do
tych prowokacjach właśnie o to chodzi.
Do skutków politycznych, to my się dopiero przekonamy w przyszłości tak naprawdę, no, bo oczywiście z sondaży wynika, że większość społeczeństwa, także zdecydowana większość wyborców lewicy popiera tę decyzję. Natomiast czy to się przełoży na trwały awans lewicy? Ona zdaje się w sondażach ma mniej więcej tyle, ile miała przed tym konfliktem. To znaczy oczywiście trzyma się, ale też nie doznała jakiegoś nagłego uskrzydlenia i nie zaczęła zdobywać jakichś nowych mas wyborców. Natomiast oczywiście no, tą główną siłą, która dzisiaj w tej chwili w opozycji, i do przodu jest paradoksalnie stojąca trochę z boku tego sporu Polska 2050, czyli Szymon Hołownia.
Wiesław Ratajczak, czy faktycznie, gdyby przyjąć takie założenie o ewentualnych sojuszach politycznych, to redaktor Zaremba pokazał argumenty, że raczej do nich dalej niż bliżej, ale czy, pytam nawet bardziej generalnie, czy jest możliwe w polityce pokonanie tak fundamentalnych różnic, właśnie chociażby w sprawach obyczajowych i wyobrażenie sobie ewentualnych takich koalicji, które choć na początku mogą wydawać się być egzotycznymi, jednakże przykłady innych państw europejskich wskazują, że są możliwe. Jak pan profesor patrzy na tą kwestię? Pytam profesora Wiesława Ratajczaka.
Oczywiście możliwe są, ale po pierwsze, czy możliwe są w polskich realiach i po drugie, czy są korzystne dla sił politycznych, a przede wszystkim korzystne dla państwa polskiego. Oczywiście przykłady wielkich koalicji, chociażby u naszego zachodniego sąsiada, przekonują o tym, że można dojść do porozumienia, nawet wychodząc z bardzo odmiennych pozycji ideowych. Generalnie jednak, spoglądając chociażby na właśnie niemiecki przykład, zapewne okazuje się, że tego typu koalicje dalekosiężnie spoglądając przynoszą wiele strat ich uczestnikom. Znaczy w tym sensie, że odbierają pewną ideową wyrazistość, przekonują, że właściwie liczy się tylko środek, centrum, co w pewnym momencie po prostu siłą polityczną odbiera tożsamość. A sprawy, które są w istocie no szczególnie ważne, także w Polsce są tak mocno dyskutowane, ostatecznie kładzione są na ołtarzu politycznego porozumienia. Tak, ja w Polsce oczywiście nie myślę o tym, że wielka koalicja PiS-Lewica w pewnym momencie długotrwały pokój polityczny w Polsce zapewni. Tak nie będzie. Natomiast wydaje mi się, że liderzy lewicy pokazali, że w bardzo wielu, a może nie bardzo, ale w wielu ważnych dla państwa sprawach są w stanie zachowywać się racjonalnie, są w stanie wzbić się ponad tę niechęć do partii rządzącej. No powiedzieć można, że tak.
I czy właśnie nie jest tak, że to, co przyniosła nam ta sytuacja, jeśli mielibyśmy zarysować pewną zmianę, która ona przyniosła, powiedziałbym w ten sposób, że chyba po raz pierwszy od dłuższego czasu język idei został zastąpiony językiem korzyści. Językiem korzyści, który w Polsce chyba nie był językiem politycznie silnym. Czy faktycznie chociażby pod tym względem, pod względem narracji, można by powiedzieć, że to wydarzenie mówi nam o jakiejś zmianie w polskiej polityce. Krzysztof Brzechczyn.
No, ja po pierwsze nie zgadzam się z diagnozą mojego przedmówcy i z twoją diagnozą, że tutaj język pragmatyki zastąpił język idei, dlatego że w Polsce nie używa się języka idei, to po pierwsze. Po drugie, tak określając tak od strony normatywnej, to formuła opozycji totalnej jest formułą szkodliwą dla każdej demokracji, a szczególnie dla demokracji w Polsce, która choć ma długą historię, to przez wiele set lat nawet, tak, od połowy XVII wieku, ona funkcjonowała w taki sposób zdegenerowany. Weźmy choćby tutaj liberum veto. Tak więc tutaj ja bym widział przede wszystkim przejście od takiej formuły opozycji totalnej, która była i jest preferowana przez Platformę Obywatelską, w kierunku takiej opozycji pragmatycznej, tak? Czy konstruktywnej.
Właśnie, no właśnie, Krzysztofie, ale być może właśnie to jest, i trochę innych słowach nazywasz to, co wyraziłem, bo no, opozycja tak, ale... totalna jest językiem ideologicznym, tak? Jesteśmy nie bo nie, natomiast ta opozycja pragmatyczna, no to jest właśnie język korzyści. To jest
no tak, ale tutaj nie ma żadnej intelektualnej głębi nie, bo nie, tak? Jeżeli Radosław Sikorski, absolwent Oxfordu, o ile dobrze pamiętam, porównuje głosowanie w Sejmie do paktu Ribbentrop-Mołotow, to przepraszam bardzo, gdzie tu jest jakaś idea, jakaś myśl głęboka. No tutaj jest takie zwyczajne odwoływanie się do emocji, tak? A w normalnej demokracji, no to wiadomo jest, że partia rządząca realizuje swój program, ale w tych punktach, tak, w tych momentach, gdzie ten program jest współbieżny z programem jakiejś partii opozycyjnej, no to może to realizować wspólnie, czy też razem, tak? I ten przypadek zachodzi w Polsce, czyli przejście od takiej formuły demokracji totalnej do takiej opozycji cząstkowej czy programowej. Akurat w sferze socjalnej to i partia Razem i Lewica zgadzają się, powiedzmy, z Prawem i Sprawiedliwością. Tam jest ta obietnica budowy tanich mieszkań. No a w tych kwestiach obyczajowych no to różnice pozostają, ale tu już jest takie różnienie się cywilizowane, tak? Czyli i pytanie jest teraz takie, czy to oznacza jakby przejście do nowego etapu, tak, w polskim życiu politycznym, czy też jest tylko epizodem? No oczywiście no, nikt nie jest prorokiem, ale warto no, zwrócić uwagę na to, że w latach 90. i jeszcze w latach 2000. to SLD i postkomunistyczna lewica, ona była, można powiedzieć, pod wpływem, czy zdominowana przez liberalną opinię w Polsce, tak? Czyli tutaj mamy ośrodek Gazety Wyborczej TVN-u i te środowiska post-LD-sowskie musiały udowadniać ten swój powiedzmy taki swój liberalizm, tak?
Musiały się odciąć, tak.
Odciąć tej, no już pomijając tą kwestię przeszłości. I w pewnym momencie ten elektorat taki nastawiony na jednak redystrybucję środków, tak, na większą, akcentujący czy akceptujący większą rolę państwa w gospodarce, taki typowy elektorat o takich przekonaniach socjaldemokratycznych, no to on został przejęty przez Prawo i Sprawiedliwość.
I teraz jest czasem
walczyła na polu obyczajowym.
Zatrzymajmy się na chwilę na tym punkcie, bo wydaje mi się, on jest dosyć istotny. Czy nie jest tak, że dzisiaj główną osią, głównym spoiwem oczekiwań politycznych polskiego elektoratu nie są właśnie kwestie gospodarcze, socjalne? Z jednej strony Polska wychodzi po transformacji pokiereszowana, z poczuciem niesprawiedliwości. Proszę zobaczyć, wydaje mi się, że to dobrze obrazuje obrazuje ten stan, kiedy to działacze partii Razem chcieli wywołać pewną debatę o gospodarce i jeden z tych działaczy, no bardzo brzydko określił pana Balcerowicza w twicie zapraszającym go na tę dyskusję, nie będę teraz tego tutaj cytował, ale właśnie chodziło o to, że w świadomości nawet młodszego pokolenia dokładnie transformacja kojarzy się jako okres niesprawiedliwości, jako okres podziałów, stąd też to oczekiwanie w stosunku do projektów socjalnych, do projektów redystrybucyjnych, do projektów, nazwijmy to, solidarnego dobrobytu, jest główną osią, w co lewica chce się niejako włączyć. Piotr Zaremba, czy zgodziłby się pan z takim naszkicowaniem oczekiwań wyborczych i ergo właśnie odpowiedzi lewicy w tej sytuacji, która się w to mocno wpasowała, chociażby dodając właśnie postulat budowy tanich mieszkań?
Pamiętajmy, że dla wyborców, polskich wyborców, cały czas te sprawy społeczno-gospodarcze są decydujące. One pozwoliły PiS-owi wygrać wybory na drugą kadencję. Gdyby spór się rozgrywał wyłącznie wokół spraw światopoglądowych czy politycznych, na przykład reformy sądów, no to mam wrażenie, że PiS nie miałby automatycznej gwarancji sukcesu. Tak też jej nie miał, ale no, ułatwiło mu to bardzo, bardzo zwycięstwo. Można powiedzieć, że w tej chwili ten nowy projekt budowania różnych zabezpieczeń socjalnych, czy wzmacniania służby zdrowia, czy właśnie budowy tanich mieszkań za pieniądze unijne, też jest taką osłoną. Natomiast no, lewica idzie za tym, jakby tą tendencją. Pamiętajmy też o tym, że to oczywiście to nie jest też tak, że PiS i lewica mają tożsame spojrzenie na te sprawy tak do końca. Na przykład partia Razem stawia zarzut PiS-owi, że zastąpił rozdawnictwo budowaniem silnych usług publicznych. Na przykład zaniedbał służbę zdrowia i oświatę. I to jest też realny spór. Ja nie chcę mówić, na ile on jest, że tak powiem, efektem tylko i wyłącznie programów, a na ile różnych zaszłości historycznych, ale no oczywiście to też ma jakieś tam znaczenie. No zarazem w tym momencie PiS idzie za, można powiedzieć, za tym głosem i zaczyna wzmacniać, czy może, w każdym razie może zacząć wzmacniać właśnie na przykład służbę zdrowia. To zresztą też się łączy z pandemią, z wieloma innymi kwestiami, więc ja mam wrażenie, że tutaj oczywiście do czegoś ważnego doszło, natomiast spory światopoglądowe wrócą. Co więcej, powiedzmy sobie szczerze, no ten spór, to głosowanie miało też jeszcze inny wymiar. Miało wymiar stosunku do Unii Europejskiej. I tu paradoksalnie no niektórzy twierdzą, takie głosy się padają z prawej strony, że wygrała ten spór lewica. Oczywiście Gazeta Wyborcza oskarża lewicę o to, że poszła na pasku PiS-u, no ale można powiedzieć, że to jest jakiś tam krok ku Europie bardziej spoistej, Unii Europejskiej bardziej federalnej i to jest chyba bardziej korzystne z punktu widzenia poglądów Zandberga niż z poglądów liderów PiS-u. Oni mają z tym pewien kłopot i będą mieli ten kłopot.
Proszę Państwa, do tematu, kto na tym wygrał i jak, a raczej kto przegrał, tematu, w jaki sposób najbardziej określająca się jako proeuropejska partia, jaką jest Platforma Obywatelska i jej lider Borys Budka, wrócimy w części trzeciej. Pozostańcie Państwo z nami, nasz program trwa, a teraz przejdziemy do części tyczącej się spraw częściowo międzynarodowych, częściowo krajowych. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny, Cezary Kościelniak i moi goście, profesor Krzysztof Brzechczyn, profesor Wiesław Ratajczak, redaktor Piotr Zaremba, a w części międzynarodowej zapowiedziany przeze mnie temat międzynarodowo-krajowy, mianowicie emigracja zarobkowa. Według danych 17% Polaków myśli o wyjeździe za granicę i pracy za granicą. Sprawdziłem dane niemieckie. Tam jest bardzo podobnie, około 15% Niemców myśli o tym, by wyjechać i tak samo wygląda problem, jeśli chodzi o przekrój zawodowy. Większość z nich to są tych, którzy chcą wyjechać, to są reprezentanci zawodów rzadkich, zawodów wysoko opłacanych. Jak wiemy, w Polsce szczególny problem mamy z lekarzami. Jeśli jeszcze dekadę temu niektórzy przedstawiciele środowisk lekarskich gdzieś rzucali, że lekarzy mamy wręcz nawet za dużo, widzimy, że sytuacja jest zupełnie odwrotna. Wspomniał zresztą o tym w pierwszej części pan Piotr Zaremba, że służba zdrowia jest odbudowywana, a w starzejącym się społeczeństwem, którym niestety ciągle jeszcze jesteśmy, rola służby zdrowia, rola opieki medycznej wzrasta. Do tego wzrasta również wartość tego zawodu ze względu na coraz bardziej wyspecjalizowane usługi medyczne, które żywią się przede wszystkim specjalistami, nie tylko samymi lekarzami, ale także średnim personelem medycznym, który być może za jakiś czas trzeba będzie sprowadzać z zagranicy. Chciałem was jednak zapytać, jak widzicie ten trend? Wydaje się, że mamy już za sobą tą wielką emigrację zarobkową, która nastąpiła po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pamiętamy ten rajd młodych ludzi do Wielkiej Brytanii, która jako jedna z niewielu zniosła ograniczenia dla pracowników z nowo przyjętych państw Unii Europejskiej. Tutaj taki gest w stosunku do nas zrobił ówczesny premier Wielkiej Brytanii Tony Blair. Natomiast jak się wydaje, dzisiaj chyba i sytuacja gospodarcza całkiem niezła w Polsce, a także jak się wydaje optymistycznie patrząc, chyba z tym optymizmem możemy się z naszymi słuchaczami podzielić, odwrażanie gospodarki, które znów napędzi ją, pozwoli na jednak jakieś zatrzymanie tego trendu. Krzysztof Brzechczyn.
No, jeżeli tak dużo osób chce wyjechać z Polski i jednocześnie znajdzie pracę w swoim zawodzie, no to to dowodzi tylko tyle, że to polskie szkolnictwo nie jest takie złe, tak? Polska, przynajmniej polskie uniwersytety medyczne nie są takie złe, nie kształcą na niskim poziomie, skoro absolwenci mogą znaleźć pracę. To jest na pewno optymistyczny komentarz. No, pesymistyczny to jest taki, że jeżeli będzie brakować lekarzy, no to siłą rzeczy ta służba zdrowia nie będzie funkcjonować tak, jak należy. I tutaj trzeba byłoby wprowadzić pewne rozwiązania. No właśnie jakie? No, doinwestowanie służby zdrowia, zwiększanie płac, tak, lekarzom. No, inny powiedzmy problem, czy inna kwestia to jest właśnie, jeżeli ktoś zdobywa za darmo wykształcenie w pewnej dziedzinie, no to jednak powinien tutaj odpracować to w Polsce, tak? Tutaj jest
bardzo niepopularny studium. Pogląd, panie profesorze.
No nie jest popularny, ale on będzie wracał. Jeżeli po czymś innym są studia humanistyczne, gdzie wykształcenie studenta czy absolwenta filozofii kosztuje jednak mniej od studiów medycznych czy takich politechnicznych, gdzie jednak się, powiedzmy, inwestuje w tego absolwenta o wiele więcej pieniędzy. No, a w Stanach Zjednoczonych, to jeżeli ktoś chce studiować jakieś właśnie kierunki, po których jest atrakcyjna, wysokopłatna praca, no to się bierze kredyt, tak? Tak więc to na pewno też ten problem będzie wracał.
Wiesław Ratajczak, na pewno problem emigracji zarobkowej powinien być rozpatrywany w kontekście kolapsu demograficznego, w którym jesteśmy. Faktycznie, jak się wydaje, bardzo trudno będzie, i tak o tym też piszą komentatorzy zajmujący się demografią, trudno już będzie powrócić do tej symbolicznego określenia 40-milionowy naród Polska. To jest już, zdaje się, przeszłość i wydaje się, że jest to chyba najważniejsze z punktu widzenia tej perspektywy 2050, o której dziś myślimy już o Polsce, wyzwanie społeczne. Wiesław Ratajczak.
Oczywiście tak, i może w dwóch aspektach bym tym zagadnieniem się zajął. Po pierwsze, pomyślałbym o tym, na co zwrócił uwagę parę dni temu w takiej bardzo ciekawej formie fikcyjnego przemówienia polskiego przywódcy dr Jacek Bartosiak, mówiąc o tym, że naród polski ma ogromną rezerwę demograficzną w postaci ponad 20 milionów Polaków, z których przynajmniej spora część mogłaby do ojczyzny przyjechać, zacząć tutaj realizować swoje biznesy, swoją karierę naukową,
Chodziło o 20 milionów Polaków mieszkających poza granicami Polski, prawda?
Tak, ponad 20 milionów, mówi się 21, czasami 22 miliony. O liczby pewnie dość trudno się spierać, natomiast że skala jest ogromna i że jednym z błędów popełnianych w ostatnich dziesięcioleciach było to, że w żaden sposób Polacy nie byli zachęcani ani ci z zachodu, ani ci ze wschodu, a w każdym razie skala powrotów była minimalna, pomoc państwa, czy też jakieś prawne, podatkowe, inne udogodnienia, które by ten proces rozpoczęły, no jednak na znacznie mniejszą skalę, niż by tego można było oczekiwać, były prowadzone. A przykład innych państw, no myślę przede wszystkim o Izraelu, no przekonuje, że może to być coś bardzo istotnego również dla demografii, dla rozwoju gospodarczego, dla innowacyjności.
Ale można mieć, panie profesorze, jednak wątpliwości z tym przykładem, ponieważ w Izraelu jest też problem emigracji młodego pokolenia, szczególnie w kierunku Stanów Zjednoczonych. To państwo marzenie, które powstawało w wielu trudach, ono może zupełnie inaczej było odbierane przez pokolenie wojenne, powojenne niż dzisiaj. Jak widać, to nie jest prosta sprawa namówić zwłaszcza tych mieszkających w państwach wysoko rozwiniętych i tych, którzy mogą tam odebrać wykształcenie i zdobyć pracę bardzo dobrze płatną do powrotu do kraju. Czy jednak ta wizja Bartosiaka nie jest tutaj za optymistyczna?
Na pewno jest optymistyczna, na pewno jest ambitna, może tak bym powiedział, ale to wcale nie oznacza, że nie należy jej podejmować. Powiedziałbym, że chyba z wielu powodów czuliśmy, że takie powroty stwarzałyby konkurencję na rynku pracy, stwarzałyby konkurencję w biznesie, czy w nauce, czy w polityce. I w gruncie rzeczy, no, patrząc chociażby na to, że przecież przez kilkadziesiąt lat to na Zachodzie utrzymywano ciągłość polskiej państwowości, tej niepodległej. W jakim stopniu z tego zasobu, z tych doświadczeń skorzystaliśmy, na ile zachęcane były, poza tą straszną karykaturą, jaką były tak zwane firmy polonijne, ale w jakim stopniu skorzystaliśmy z doświadczeń biznesowych Polaków tworzących interesy, właśnie już począwszy od tych pierwszych lat powojennych w krajach Zachodu. No, znów jest to takie pytanie retoryczne, bo odpowiedź brzmi w stopniu niewielkim. W jakim stopniu skorzystaliśmy na przykład z relacji naukowych z polskimi uczonymi, którzy na zachodnich uczelniach zrobili kariery. No, znów trzeba byłoby zamilknąć i powiedzieć, że zamilknąć, godząc się z tym, że w stopniu niewielkim. No tak to wygląda. To jest tylko, powiedziałbym, jedna kwestia, jeden z tych dwóch punktów, które chciałem poruszyć. Czyli ten związany z emigracją. Drugi punkt, no to właśnie myślę, że warto tę bardzo jednak optymistyczną kwestię podnieść, o której pan redaktor wspomniał, że właściwie jesteśmy w takim punkcie, kiedy ta chęć wyjazdu nie różni Polaków, także młodych Polaków, od obywateli innych państw. Oczywiście trudno jest dokonywać takich łatwych porównań, ale jeśli by się zastanowić na przykład nad perspektywami młodych, wykształconych Hiszpanów i młodych, wykształconych Polaków, no to wcale nie jestem pewien, czy to porównanie wypadłoby poza względami klimatycznymi na
zdecydowanie Hiszpanii, prawda? A nawet i klimatycznymi, no bo upał trzeba lubić, żeby chcieć nim być, prawda? Ale faktycznie, kiedy spojrzysz na takie państwa jak Hiszpania, jak Portugalia, jak niektóre miasta francuskie, to też można mieć mieć obawy, czy poziom życia różni się specjalnie, a niekiedy różni się in minus w stosunku do tego, co oferuje się w Polsce. Piotr Zaremba, ja może pociągnę tą myśl, którą wywołał profesor Wiesław Ratajczak. Faktycznie z jednej strony widzimy ten problem kolapsu demograficznego, widzimy ten problem niemożności odtworzenia w przyszłości pewnych, czy problemów z odtworzeniem pewnych grup zawodowych, ale z drugiej strony no, widzimy dosyć poważny kulturowy opór. No, przykładem jest chociażby niechęć jednej z izb lekarskich do tego, żeby przyjmować lekarzy zza wschodniej granicy. I tutaj no, jedynym uzasadnieniem jest po prostu strach przed konkurencją. Jak pan redaktor patrzy na te kwestie?
Tu są jakby dwie kwestie. Jedna kwestia to jest taka bardziej ogólna, dotycząca całego społeczeństwa, to znaczy pytanie, na ile my w ogóle się będziemy w najbliższych latach czy dziesięcioleciach wyludniać, prawda? I to się łączy oczywiście z chęcią wyjazdu, ale to się łączy także z niskim przyrostem naturalnym. A drugi to jest problem oczywiście braków czy wrażenia braków kadrowych w pewnych sferach czy w pewnych dziedzinach. Przykładem, bo wydaje się, że tych lekarzy jest za mało. I oczywiście na każdą z tych kwestii jest trochę inna odpowiedź. Na tą pierwszą, no to jest oczywiście taka ogólna perspektywa, że gospodarka będzie funkcjonowała dobrze, że będzie rozwój i ewentualnie wzmacniać to będą rozmaite transfery socjalne. No i to oczywiście jest realizowane. Znaczy trzeba powiedzieć, że polska gospodarka w ostatnich latach działa dość dobrze. Aczkolwiek no, pytanie, na ile te transfery socjalne są skuteczne, prawda? No, na przykład w sferze pronatalistycznej polityki one nie spełniły aż takiej roli, jaką im przypisywano. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi na przykład o lekarzy, no to oni mają prawo mieć takie poczucie, że służba zdrowia jest w Polsce niedoinwestowana, źle zorganizowana. Oczywiście ja nie jestem w stanie ocenić, jak to jest w porównaniu z krajami Europy Zachodniej na przykład. Mogłoby się okazać, że nie aż tak idealnie, no ale zawsze istnieje ten element mitu, prawda? Ten element, no, że tam gdzieś jest lepiej, tam gdzieś nas coś czeka lepszego. No, moim zdaniem w pierwszej kadencji PiS tę sferę zaniedbał. I były takie no, zupełnie namacalne przykłady tego zaniedbania, no choćby konflikt z lekarzami rezydentami. I to jest coś, co zaciążyło trochę nad tym sektorem, nad instytucjami zdrowotnymi. Teraz to się będzie musiało zmienić także z wielu innych powodów, bo pamiętajmy, no, mamy do czynienia z doświadczeniem pandemii. Pandemii notabene niezakończonej pandemii, gdzie być może czeka nas mnóstwo rozmaitych rozwiązań, których my w tej chwili nie jesteśmy w stanie sobie nawet przewidzieć, łącznie ze szczepieniem co roku. Więc to oczywiście siłą rzeczy powoduje, że na przykład służba zdrowia musi być inaczej zorganizowana. No ale czy na przykład uporamy się z sytuacją, w której młodzi lekarze pracują w 5 czy 6 szpitalach równocześnie? Nie wiem, nie sądzę. Nie będzie to łatwe. To jest bardzo długi proces i mam wrażenie, że no, nie ma tutaj takiej automatycznej obietnicy, czy automatycznej poczucia, że to zostanie jakoś wyprostowane. No ale oczywiście pandemia troszkę to na moment zatrzymała. No i jeszcze ostatnia uwaga, to co pan powiedział o tych oporach izb lekarskich przed przyjmowaniem lekarzy ze wschodu pokazuje, że oczywiście ten proces zastępowania Polaków no na przykład Ukraińcami, prawda, czy przybyszami w ogóle od naszych wschodnich sąsiadów już się zaczął. W przypadku pandemii on przyspieszył, no bo nagle się pojawiła sytuacja, w której przeładowane szpitale naprawdę potrzebowały takich pracowników no teraz, na Tito, prawda? To znaczy no, to nie był problem jakiegoś wieloletniego planowania pracy tych instytucji, tylko po prostu oni musieliby się znaleźć naraz. Tam jest oczywiście ileś kłopotów, bo na przykład jest pytanie, czy te ich dyplomy są porównywalne z naszymi dyplomami. Wręcz pojawia się podejrzenie, że tam się zdarzają fałszerstwa, czy jakieś powiedzmy no nieuczciwości. Ale oczywiście my tego w ogóle nie unikniemy. I zresztą, no, powiedzmy sobie szczerze, no, obecność na przykład ludzi narodowości ukraińskiej w polskim społeczeństwie jest już bardzo duży. My się do tego przyzwyczajamy. Także przyzwyczajamy się do obecności lekarzy. Ja jak sobie złamałem rękę w 2018 roku, no to sympatycznym młodym lekarzem, który mi pomógł jako pierwszy, był właśnie Ukrainiec, który zresztą notabene tutaj doznawał podobnych uciążliwości jak polscy młodzi lekarze, bo pracował w kilku szpitalach, no opowiadał mi, jaką liczbę godzin spędza w pracy. No ale rozumiem, że dla niego tą ziemią obiecaną była Polska, prawda? Więc nawet jeżeli on też nie miał prawa być zadowolony, no to przynajmniej na dłuższą chwilę nie planował jechać gdzieś dalej. I to ten, to zjawisko będzie oczywiście, to jest także kulturowe zjawisko.
No, widać, tą część naszej rozmowy profesor Krzysztof Brzeszczyn rozpoczął od takiej autopromocji, jako że większość z nas, Wiesław i Krzysztof właśnie pracujemy na uczelniach, ale potwierdzam to, że w wielu polskich uczelniach mamy do czynienia z studentami z Ukrainy, co pokazywałoby właśnie, że dla nich, dla wielu z nich Polska jest tą destynacją, która jest destynacją określoną jako finalna. Jeszcze na koniec tego wątku Wiesław Ratajczak ad vocem. Bardzo proszę.
Z taką drobną informacją statystyczną, bardzo często, przynajmniej ja, krytykowałem reformy ministra Gowina, ale w tym względzie trzeba podkreślić, że w ostatnich latach liczba studentów medycyny podwoiła się wręcz, więc te perspektywy są bardzo, moim zdaniem, budujące i optymistyczne. Oczywiście wykształcenie lekarza to proces bardzo długi, ale no, to są twarde dane. W ciągu ostatnich lat liczba studentów medycyny dwukrotnie się zwiększyła. Aha.
Zostańcie Państwo z nami. Wracamy do spraw polskich.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, profesor Wiesław Ratajczak, redaktor Piotr Zaręba, profesor Krzysztof Brzeszczyn, a w trzeciej części chciałbym znów powrócić do kwestii, które wyszły przy głosowaniu nad funduszami europejskimi. Chciałbym zapytać o Borysa Budkę i o Platformę Obywatelską, która faktycznie znalazła się w nieszczególnej sytuacji. Niektórzy złośliwi komentatorzy mówią, że pewien akces i sympatię do tego ugrupowania, których udzielił pan Roman Giertych, były szef partii Ligi Polskich Rodzin. Przypomnijmy, partii, która namawiała do tego, by w referendum akcesyjnym głosować przeciwko akcesji Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej. No, że praktycznie to wpłynęło na przyjęcie takiego stanowiska zupełnie eurosceptycznego. Co prawda Platforma wstrzymała się, tak? Tutaj próbowała to jakoś załagodzić, jednakowoż sondaże pokazują, że tylko 2% wyborców partii Borysa Budki zagłosowałoby w taki sposób, jak zrobiła to Platforma Obywatelska. Problem jest podwójny, ponieważ z jednej strony jest to faktycznie jakieś zagubienie w tej grze wewnątrzpolitycznej, wewnątrzpartyjnej, grze o wyborców, o tym mówiliśmy, ale z drugiej strony jest to chyba szerszy problem, problem, w którym niemożność zbudowania konsensusu dobra wspólnego bardzo polskim wyborcom, niezależnie od poglądów politycznych, się jednak nie podoba i mimo często bardzo, powiedziałbym, no, dziwacznych tumaczeń w mediach sprzyjających Borysowi Budce, trudno jest tą sytuację w jakikolwiek sposób wybronić, wytłumaczyć. Czy to jest już faktyczny koniec przywództwa Borysa Budki? On obiecuje, że będzie teraz jeździł po Polsce, chce się też dołączyć do tego kampusu, który chce dla młodzieży w Olsztynie zorganizować Rafał Trzaskowski. Szczerze powiem, bardzo wątpię, czy Borys Budka jest potrzebny do czegoś tutaj Trzaskowskiemu, który chyba zaczyna pracować już na kolejną kampanię wyborczą i raczej chce stanąć jako samodzielny lider. Kto wie, czy zresztą do tego czasu nie okaże się, że Platforma Obywatelska może nie przetrwać. Jak widzicie tą sytuację? Rozpocznę od Krzysztofa Brzeszczyna.
Znaczy, Borys Budka zastąpił, jak wiadomo, Grzegorza Schetynę, który sam sformułował tą koncepcję totalnej opozycji i wydawałoby się, że nowe przywództwo Platformy Obywatelskiej dokona pewnej korekty, ale tu się okazało, że nic z tego. No i Borys Budka właściwie wszedł w kolejny Grzegorza Schetyny, z tym, że on wypowiada te swoje kwestie, powiedzmy, z większą retoryczną swadą, ale pod takim względem no, intelektualnym, no to on właściwie nic nie zaproponował i taka, jakby to powiedzieć, histeria, czy taki właśnie, jakby wzmacnianie takiego przekazu antypisu, no jest szkodliwe i dla opozycji, i dla Polski, tak? Tutaj Polsce potrzebna jest opozycja merytoryczna, która będzie wytykać faktyczne, a nie wyolbrzymiane błędy obozu rządzącego. Tu jest jeszcze drugi taki element, no, kwestia przywództwa, tak, w opozycji. Wydaje się, że to hasło totalnej opozycji, ono jakby gwarantowało Platformie i Budce przywództwo w całej opozycji, powiedzmy od PSL-u przez Lewicę Razem do PO i Szymona Hołowni. Ale to też, jak te ostatnie głosowanie, jak w tym ostatnim głosowaniu widać, to się załamało. I w tym momencie takiego lidera opozycji nie ma, nie, i też, co najważniejsze, ta Platforma Obywatelska nie ma jakby pomysłu na Polskę, tak? Co będziemy robić, jak w końcu
No,
zwyciężymy?
tych wpadek ma Borys Budka ostatnio wiele.
Tak.
Dwa razy pomylenie Rzeszowa z
Tak.
Wrocławiem, ale też wydaje się, że gdyby tak przynajmniej przyjąć interpretację Borysa Budki, że chodziło o to, że kiedy cała opozycja zagłosowałaby przeciw KPO, no to wówczas byłaby szansa na ewentualną dymisję rządu. No, powiem szczerze, ten scenariusz wydaje się naprawdę z political fiction, to znaczy bez nawet jakiegoś dłuższego zastanowienia się, bardzo trudno byłoby założyć, że tego typu scenariusz mógłby w ogóle wypalić. Mówiąc wprost, nie było szans na to, aby nawet gdyby to głosowanie w jakiś sposób się przesunęło, ono miałoby wpłynąć chociażby na wcześniejsze wybory, czy też jakieś roszczady rządowe. Piotr Zaremba.
Nie no, w czystej teorii oczywiście to mogłoby tak zadziałać, ponieważ pamiętajmy, Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jeśli to głosowanie zostanie przegrane, to powinno się rozpisać wybory. Czy by dotrzymał słowa, to jest inna sprawa, ale można byłoby teoretycznie na to grać, prawda? Teoretycznie kalkulować, że taki będzie finał. Tylko tyle, że no to byłaby kampania, gdzie nagle opozycja, proeuropejska opozycja znalazłaby się w niesłychanie trudnej sytuacji. Ja nie wiem,
Ale
czy.
właśnie, czy to nie był blef chociażby z tego względu, że Polska przecież była zobligowana do przesłania przegłosowanego planu do Brukseli.
Nie, no,
No, no trudno uwierzyć,
wszyscy
że.
tu wszyscy tak naprawdę blefowali i ja zakładam, że Budka nie grał jednak na ten scenariusz wcześniejszych wyborów, chociaż pojawia się również tego typu interpretacja i on sam raz czy dwa wspominał, że była szansa na obalenie rządu, natomiast grał raczej na wymuszenie teoretycznie bardziej ambitnego, czy bardziej dla PiS-u niedogodnego porozumienia. No, ale w takiej sytuacji on miał słabsze karty niż Kaczyński, bo Kaczyński wiedział, że dla opozycji proeuropejskiej, dla opozycji i nawet jeżeli ona by wystąpiła w całości, że nie byłoby tego rozdźwięku między Lewicą a Platformą, no jednak głosowanie przeciw Europejskiemu Funduszowi Odbudowy był niesłychanie niewygodny, był niesłychanie nieczytelny, niezrozumiały dla wyborców, prawda? No, wyobraźmy sobie teoretycznie, kampanię wyborczą, gdzie nagle Kaczyński mówi, no wyście odebrali Polakom ogromne pieniądze i jeszcze zdradziliście swój program z powodów czysto partyjnych, prawda? Bo przecież to wy jesteście głównymi entuzjastami Unii Europejskiej. Natomiast i to jest jakby taka uwaga dotycząca tego konkretnego konfliktu. Ja zresztą uważam, że w momencie, w którym Lewica już jakby poszła własną drogą, no to Budka i politycy Platformy wybrali złą drogę, bo no, metoda zaciśniętych pięści i krzyku jest metodą
A
wyrażającą
uważa pan
bezsilność.
redaktor, że w tym momencie Budka jest już byłym przywódcą Platformy, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy zostanie wymieniony na kogoś innego?
To jest jeszcze inna kwestia, ponieważ pamiętajmy, bo tu się wieści nie tylko tu, ale w ogóle w wielu miejscach wieści się zagładę Platformy. No ja myślę, że istnieje te kilkanaście, 20% wyborców, dla których to określenie się mianem antypisu, czy od swojej tożsamości poprzez wojnę z PiS-em jest jednak ważny. Oczywiście tu mamy zarazem silnego konkurenta w postaci Szymona Hołowni. On wcale nie jest zwolennikiem konstruktywnej opozycji. On też jest dość brutalny i dość twardy, jeśli chodzi o wypowiedzi na temat PiS-u. Natomiast jest świeży, jest nowy. No więc z tego punktu widzenia Platforma oczywiście ma groźnego rywala. Natomiast no ja, jeżeli chodzi o samego Budkę, sądzę, że tu nie ma wielkiej oferty wyboru, poza oczywiście osobą, która się nasuwa, Rafałem Trzaskowskim. On, zauważmy, że akurat w tej sprawie był łagodniejszy. Znaczy on nie eskalował tego...
Nie zabierał głosu przede wszystkim.
Nie, nie, on się parę razy wypowiadał gdzieś tam na jakichś korytarzach. Pojawiał się w tle tego konfliktu i on cały czas nawoływał jednak do tego, żeby rozmawiać. W związku z tym został zapamiętany jako człowiek, który nie łajał innych partii opozycyjnych. No, Budka wybrał tą metodę łajania, która rzeczywiście bardzo źle wyglądała, bo ona zdradzała bezsilność. Ale z drugiej strony dla Trzaskowskiego no to jest też niesłychanie niewygodna i trudna sytuacja, bo przecież on jest prezydentem Warszawy. No, porzucenie Warszawy w trakcie kadencji byłoby natychmiast wykorzystywane przeciwko niemu. Natomiast no, jakiegoś wianuszka innych kandydatów na lidera nie widać. W związku z tym Budka może być dłuższy czas jeszcze liderem po prostu na tej zasadzie, że no, w krainie ślepców jednook nie jest królem, prawda? To znaczy nie ma po prostu kogoś bardziej wyrazistego, chociaż on sam no, stanowi coraz większe obciążenie, bo rzeczywiście on nie jest liderem, on jest liderem elokwentnym, ale nie budzi chyba jakiegoś wielkiego respektu. To nie jest człowiek, który by no, był odbierany jako charyzmatyczny. To jest krzykacz. To jest
albo mąż stanu, co albo mąż, ta no sytuacja właśnie zupełnie mu odebrała nawet kandydowanie takie nieformalne do tego typu statusu. Wiesław Ratajczak.
Myślę, że takiego ruchu wymiany lidera chyba nie można się spodziewać, przede wszystkim ze względu na brak kandydatów do objęcia tej funkcji, a w każdym razie takich, którzy mogliby Platformie Obywatelskiej przynieść korzyść. Oczywiście można myśleć analogią wobec wyborów prezydenckich, kiedy taki ruch odwrócił katastrofę, prawda? Pamiętamy, że wystawienie Rafała Trzaskowskiego rozgoniło chmury, które się nad Platformą Obywatelską wówczas zgromadziły. Natomiast...
Ale też dodajmy, jak pan profesor wywołał tą kwestię, że był też oddolny ruch, jakim było chociażby wystąpienie Jacka Jaśkowiaka. To oczywiście nie wyglądało specjalnie za poważnie w kontekście polityki krajowej, ale faktycznie być może sięgnięcie po liderów drugiego planu, po samorządowców, po tych, którzy nierzadko wygrywali, jak to było chociażby w przypadku Jacka Jaśkowiaka, wybory w pierwszej turze, mogłoby być pewnym ożywczą falą, czy też dać jakąś nową postać partii, jaką jest Platforma Obywatelska. Pytanie tylko, czy ci, którzy są u władzy, zgodziliby się na taką wymianę, bo przecież byłoby to ich kosztem.
Czy zgodziliby się na wymianę i czy wybitnym samorządowcom wejście w tę rolę by się w tym momencie opłaciło, bo przecież jesteśmy na początku kadencji, wbrew marzeniom Borysa Budki nie udało się zmienić rządu w Polsce i prawdopodobnie kadencja będzie przebiegała zgodnie z kalendarzem wyborczym, więc samorządowcy, prezydenci Poznania, Sopotu, innych znacznych miast, no, myślą także o swojej pozycji, która w dużej mierze uzależniona jest dzisiaj od współpracy z rządem i także związana jest z uczestnictwem w profitach wynikających z Funduszu Odbudowy. Zresztą można było zobaczyć taką właśnie znów pragmatyczną rozmowę między samorządowcami a rządem podczas tych konsultacji poprzedzających przyjęcie planu odbudowy.
Gdzie dodajmy, pokazywanie się z Borysem Budką wcale nie musi dawać dobrych efektów w tych zamiastach. Krzysztof Brzechczyn jeszcze chciał ad vocem. Bardzo proszę.
Właściwie to już zapomniałem, co chciałem powiedzieć, ale tutaj się zgadzam z moimi przedmówcami, z Piotrem Zarębą, że właśnie Borys Budka to jest taki typ krzykacza i on właściwie nie jest w stanie jakby skupić wokół siebie no, również przywódców innych partii opozycyjnych. Z kolei na te nowe ruchy to ja bym tak za bardzo nie liczył, bo tych ruchów to już było dosyć dużo. Pamiętam, że chyba w roku 2019, jak Donald Tusk był w Gdańsku, to powołano jakiś, już nie pamiętam nazwy, ruch samorządowy i właściwie z tego nic nie wyszło. Potem po wyborach prezydenckich Trzaskowski założył ruch Nowej Solidarności, właściwie z tego też nic nie wynikło. Teraz się słyszy o ruchu Nowej Chadecji, której ma patronować Bronisław Komorowski i to też obawiam się, że z tego nic nie wyjdzie, bo przede wszystkim trzeba mieć pewną ideę.
Panie profesorze, czy te wszystkie ruchy, zwłaszcza nowa chadecja Piotra Zgorzelskiego, bo on jest w parlamencie taką osobą, która to prowadzi i nieśmiałe, bo nie mamy deklaracji, nieśmiałe przystąpienie Bronisława Komorowskiego, nie świadczą właśnie o słabości Platformy. To znaczy, czy nie jest tak, że już na jeszcze ciepłym, ale jednak trupie Platformy nie powstaje coś zupełnie nowego?
No i tak i nie, to znaczy to świadczy o słabości ideowej Platformy, ale nie świadczy o jej słabości materialnej, dlatego że przecież Platforma ma wielu posłów w sejmikach samorządowych, wielu radnych, wielu prezydentów miast, tak więc ona sprawuje realną władzę nad częścią Polski, tak? I tutaj ja bym też nie wieszczył takiego szybkiego końca Platformy z tego powodu.
Jeszcze Piotr Zaremba, czy faktycznie właśnie chociażby ten nowy ruch Zgorzelskiego i byłego prezydenta pana Bronisława Komorowskiego, no nie świadczy o tym, że wewnątrz przecież Bronisław Komorowski należał do centrum Platformy, do jednych z najważniejszych osób tego ugrupowania, no mimo wszystko nie jest świadectwem, że w Platformie trudno do tego, co w polityce ważne, do takiej autoreformy.
Nie no, Zgorzelski z kolei jest politykiem PSL-u, więc to oczywiście nie jest do końca wyłącznie kwestia fermentu w Platformie, to jest kwestia no też jakiejś próby zbudowania przez PSL formuły, która by pozwoliła mu przetrwać, bo PSL no cały czas jednak gdzieś w okolicach progu wyborczego balansuje. Natomiast oczywiście Komorowski wyciąga wnioski z no przesunięcia się w sprawach światopoglądowych Platformy bardzo w lewą stronę, więc to jest raczej tego typu konsekwencja. Problem polega na tym, że on sam, mówiąc szczerze, jest już politykiem trochę zgranym i chyba schodził przynajmniej ze sceny, bo wcześniej tak nie było, ale schodził ze sceny trochę no, z reputacją takiego człowieka nie do końca poważnego, nieudolnego, no jednak ta kampania wyborcza, gdzie przegrał z Andrzejem Dudą, nie dodała mu splendoru, więc ja bym tutaj jakichś wielkich, że tak powiem, nie pokładał nadziei na reformę sceny politycznej, natomiast oczywiście no, będzie próba zbudowania takiego ruchu gdzieś między Platformą obecną, czyli taką bardzo poprawną politycznie, agresywną. Pamiętajmy, no Platforma przyjęła jednoznaczne stanowisko w sprawie aborcji na życzenie. To jest jednak fakt. A PiS-em, w ogóle szerzej między prawicą a Platformą. Więc z tego punktu widzenia to jest oczywiście wyraz pewnej erozji, pewnych sporów wewnątrz opozycji. Natomiast no, czy z tego się coś urodzi? To, który z panów powiedział przede mną, że to tam nie ma idei, tam nie ma takiego konkretu społecznego, który by za tym stał, prawda?
I tu musimy postawić kropkę. Bardzo krótko, co polecacie naszym słuchaczom do oglądania, do czytania? Piotr Zaremba.
Ja nie tyle nawet polecę konkretną rzecz do oglądania, ile powiem, że no, 29 maja jest początek, startują teatry i startują kina, więc bardzo gorąco namawiam do pójścia. No, ja w Warszawie zacznę ten czas premierą Króla Lira w Teatrze Dramatycznym i tutaj to będzie taki Lir reżyserowany przez Wawrzyńca Kostrzewskiego z jego mamą Haliną Łabonarską jako Lirem. Ja wiem, że to brzmi dość kontrowersyjnie, kobieta grająca mężczyznę, aczkolwiek to się jednak w tradycji teatralnej zdarzało w przeszłości. Łabonarska notabene dawna aktorka poznańska.
Musimy iść dalej. Wiesław Latajczak, co pan poleca?
No to może bardzo krótko. Krew na rękach moich, nowa powieść Wacława Cholewińskiego, osadzona w realiach lat 60. XIX wieku, pokazująca potencjał tkwiący w tym gatunku, w gatunku powieści historycznej, która jednocześnie mówi bardzo ważne rzeczy o sprawach dla nas współcześnie też istotnych.
Dziękuję bardzo.
Polecam.
Króciutko Krzysztof Brzechten.
Wcześniej chyba będą otwarte muzea, tak więc zachęcam do odwiedzenia muzeów. A ja z kolei polecam wspomnienia Leopolda Mężyńskiego. Był to uczestnik powstania styczniowego i rok temu zostały wydane jego wspomnienia pod tytułem Wspomnienia z powstania styczniowego i sybirskiej katorgi. Bardzo
proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję naszym komentatorom. Dziękuję Państwu. Słyszymy się o normalnej porze w przyszłym tygodniu. Kłaniam się Państwu nisko. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.